Rozdział 25. Nieznajomy. Rozwidniło się nareszcie. Edmund od dawna czekał świtu, leżąc z otwartymi oczami. Gdy rozbłysły pierwsze promienie słońca, podniósł się i, tak jak poprzedniego dnia, powędrował na najwyższe wzniesienie, aby rozejrzeć się po okolicy. Pusto było, jak i wczoraj. Edmund podążył do groty. Napełnił kieszenie kosztownościami, zamknął skrzynię, układając jak najstaranniej deski wraz z okuciami i przysypał ją piaskiem, aby grunt świeżo skopany nie różnił się od otoczenia. Wyszedłszy z pieczary, zastawił otwór płytą, narzucił na nią kamienie rozmaitej wielkości, zatkał szczeliny ziemią, posadził w niej kępki wrzosów i mirtów, skropił rośliny wodą, żeby nie uschły, zatarł ślady swoich stóp, liczne w tym miejscu, i jął oczekiwać niecierpliwie powrotu towarzyszów. Rzeczywiście nie warto już było tracić czasu na wpatrywanie się w owe diamenty i złoto, tkwić daremnie na wyspie i strzec niby czarodziejski smok bezużytecznych skarbów. Należało teraz wrócić do życia, między ludzi, i zająć w społeczności zaszczytne miejsce, uzyskać wpływy i władzę, którą daje na tym świecie bogactwo. Pierwsza i największa z potęg, jakimi człowiek rozporządza. Przemytnicy wrócili szóstego dnia. Dantes rozpoznał z daleka sylwetkę i chód panny Amelii. Niby ranny Filoktet podczołgał się aż do przystani, a kiedy towarzysze wylądowali, zapewnił ich, że czuje się znacznie lepiej, aczkolwiek cierpienia jego jeszcze nie ustały, po czym on z kolei wysłuchał relacji towarzyszów. Powiodło im się, to prawda, ale zaledwie wyładowali towar, ostrzeżono ich, że bryg z Tulonu, dozorujący wybrzeża, opuścił port i skierował się w te strony. Umknęli tedy co prędzej, a gnając jak na skrzydłach, ubolewali, że nie mają między sobą Dantesa. On tylko bowiem sterując, potrafiłby nadać statkowi jeszcze większą szybkość. Bo i dostrzegli niebawem okręt, który ich ścigał, ale korzystając z ciemności nocnych, zmylili pogoń, osłonięci korsykańskim przylądkiem. W sumie wyprawa dała zysk nie najgorszy i wszyscy, a zwłaszcza Jacopo, żałowali, że Dantes nie wziął w niej udziału. Na każdego bowiem przypadło 50 piastrów. Edmund pozostał nieprzenikniony, nie uśmiechnął się nawet, kiedy wyliczano mu korzyści, jakie by osiągnął, gdyby mógł opuścić wyspę. A że panna Amelia przybiła do brzegów Monte Cristo tylko dlatego, żeby go zabrać, wsiadł tegoż wieczora na statek i odpłynął z innymi do Livorno. Tam sprzedał pewnemu Żydowi 4 najmniejsze diamenty po 25 tysięcy franków. Żyd chętnie przeprowadziłby śledztwo, jakim to sposobem marynarz dorobił się takich klejnotów, ale poskromił ciekawość, bo na każdym diamencie miał 1000 franków zysku. Nazajutrz Edmund kupił nowiutką łódź i podarował ją Jacopowi, dokładając mu jeszcze, aby mógł nająć załogę 100 piastrów. Jacopo, zgodnie z jego życzeniem, miał pojechać do Marsylii i wywiedzieć się o starca nazwiskiem Ludwik Dantes, zamieszkałego przy alejach mejlhańskich, i o dziewczynę imieniem Mercedes, mieszkankę katalońskiej wioski. Z kolei Jacopo mniemał, że śni. Edmund powiedział mu tedy, iż został marynarzem przez kaprys i dlatego, że rodzina odmówiła mu środków utrzymania. Ale wróciwszy do Livorno, odebrał sukcesję po wuju, który uczynił go jedynym swoim spadkobiercą. Rozległa wiedza, jaką miał Edmund, nadała temu opowiadaniu tyle prawdopodobieństwa, iż Jacopo nie wątpił ani przez moment, iż jego dawny towarzysz mówił prawdę. Że zaś kontrakt Edmunda z kapitanem panny Amelii wygasł właśnie, Edmund rozstał się z pryncypałem, który na początku usiłował go zatrzymać, ale dowiedziawszy się, podobnie jak Jacopo, o rzekomym spadku, stracił nadzieję, że zdoła odmienić postanowienie swego byłego marynarza. Nazajutrz Jacopo pożeglował ku Marsylii. Wróciwszy, miał odnaleźć Edmunda na Monte Cristo. Tegoż dnia Edmund pożegnał się z załogą panny Amelii, nie zdradziwszy nikomu, dokąd zamierza się udać. Obdarował sowicie dawnych towarzyszów i obiecał pryncypałowi, że da mu kiedyś znać o sobie. Pojechał do Genui. Spuszczono akurat na wodę jacht zamówiony przez pewnego Anglika, który, posłyszawszy, że Genueńczycy słyną nad Morzem Śródziemnym jako najlepsi budowniczowie okrętów, zapragnął mieć od nich żaglowiec. Anglik ugodził się na sumę 40 tysięcy franków. Edmund ofiarował 60 tysięcy pod warunkiem, że jacht będzie mu oddany jeszcze tegoż dnia. Czekając, aż ukończą budowę jachtu, Anglik podróżował po Szwajcarii. Miał wrócić dopiero za 3 tygodnie, a może i za miesiąc. Budowniczy pomyślał, że zdąży tymczasem wykończyć w stoczni nowy jacht. Dantes zaprowadził budowniczego do pewnego Żyda, który w kantorze za sklepem wypłacił Genueńczykowi 60 tysięcy franków. Budowniczy zaofiarował się nająć załogę, ale Edmund podziękował, mówiąc, że przywykł żeglować samotnie. Dorzucił przy tym, że jedynym jego życzeniem jest mieć w kajucie na statku u wezgłowia koi sekretny schowek z trzema przegrodami, zamykającymi się w sposób jemu tylko wiadomy. Podał wymiarowych skrytek, które wykonano nazajutrz. W 2 godziny później jacht wypływał z genueńskiego portu, odprowadzany wzrokiem ciekawych, którzy wylegli tutaj tłumnie, chcąc zobaczyć hiszpańskiego magnata, co przywykł żeglować sam po morzu. Dantes radził sobie świetnie. Jacht, posłuszny sterowi, od którego Dantes nie potrzebował się oddalać ani na moment, wykonywał wszelkie żądane ewolucje. Rzekłbyś istota inteligentna, czuła na każdy impuls, choćby najdrobniejszy. Jakoż Edmund przyznał w duchu, że Genueńczycy zasługują na miano najlepszych na świecie budowniczych okrętów. Gapie ścigali wzrokiem stateczek, a gdy zniknął w oddali, rozpoczęły się debaty, dokąd to hiszpański Grand pomknął. Jedni utrzymywali, że na Korsykę, inni, że na Elbę. Inni jeszcze szli o zakład, że do Hiszpanii, a znaleźli się i tacy, co wyprawili Edmunda do Afryki. Nikomu zaś nie przyszło do głowy wymienić Monte Cristo. A tymczasem Dantes żeglował ku Monte Cristo. Przybił tam pod koniec następnego dnia. Doskonały żaglowiec przebył tę przestrzeń w 35 godzin. Edmund, obeznany już doskonale z linią wybrzeża, ominął rozległą przystań, gdzie zwykle się zatrzymywano, i zarzucił kotwicę w małej zatoczce. Pusto było na wyspie. Z pewnością od wyjazdu Dantesa nikt nie przybił do jej brzegów. Edmund powędrował więc do groty i zastał wszystko w takim samym porządku, w jakim był zostawił. Następnego dnia przeniósł swoją ogromną fortunę na jacht i ukrył ją w sekretnym schowku. Czekał tutaj cały tydzień. Przez ten czas lawirował wokół wyspy, wypróbowując jacht, jak masz talerz konia. Pod koniec tygodnia znał już wszystkie zalety i wady żaglowca. Postanowił tedy pierwsze wzbogacić, a drugie usunąć. Po tygodniu dostrzegł łódź płynącą pod pełnymi żaglami ku wyspie. Rozpoznał z daleka barkę Jacopa, który odpowiedział na dany mu znak podobnym sygnałem i w niespełna 2 godziny łódź przybiła do burty jachtu. Jacopo przywiózł smutne wieści. Ludwik Dantes zmarł. Mercedes zniknęła. Edmund wysłuchał wszystkiego spokojnie, lecz natychmiast udał się na ląd, nie pozwoliwszy nikomu iść ze sobą. Spędził tam 2 godziny. 2 ludzi Jacopa wsiadło na jacht, aby pomóc przy lawirowaniu. Wzięto kurs na Marsylię. Edmund spodziewał się śmierci ojca, ale co się stało z Mercedes? Udzielając szczegółowych wyjaśnień swojemu wysłannikowi, Edmund musiałby zdradzić własne sekrety. A zresztą chciał zasięgnąć jeszcze innych informacji, które pragnął zebrać osobiście. Przekonał się już w Livorno, spojrzawszy w lustro, że nie narazi się na żadne niebezpieczeństwo, nikt bowiem go nie rozpozna. A także mógł teraz z łatwością odmienić swój wygląd, gdyż nie brakło mu na to środków. Jako już pewnego ranka jacht, którego śladem mknęła żaglówka, wpłynął odważnie do portu marsylijskiego i zatrzymał się akurat naprzeciwko tego miejsca, skąd w ów pamiętny, fatalny wieczór wepchnięto Edmunda do łodzi i przewieziono do zamku If. Edmund nie zdołał opanować drżenia, dostrzegłszy żandarma siedzącego w łodzi sanitarnej, która zmierzała do jachtu. Mimo to z niezawodną pewnością siebie, jaką potrafił sobie wyrobić, przedstawił żandarmowi angielski paszport zakupiony w Livorno. Dzięki owemu paszportowi, a takie dokumenty szacuje się we Francji znacznie wyżej od krajowych, Edmund dostał się na ląd bez żadnych trudności. Pierwszą istotą, jaką napotkał, znalazłszy się na Canebier, był marynarz z Faraona. Człowiek ów, co służył niegdyś pod jego rozkazami, pojawił się tutaj niby z rządzeniem losu, aby upewnić Dantesa o głębokich przemianach, jakie się w nim dokonały. Podszedł tedy do owego marynarza i zadał mu kilka pytań, na które tamten odpowiedział, ale ani jego słowa, ani wyraz twarzy nie świadczyły, by choć trochę przypominał sobie swojego rozmówcę. Edmund wywdzięczył się napiwkiem za otrzymane informacje, posłyszał za chwilę, że poczciwy marynarz biegnie za nim. Odwrócił się. — Przepraszam pana — ozwał się marynarz — ale chyba pan się pomylił. Zamiast dać mi 40 sous, dał mi pan podwójnego Napoleona. — Masz słuszność, przyjacielu, musiałem się pomylić — odpowiedział Dantes — ale twoja uczciwość powinna być nagrodzona. Przyjmij tedy ode mnie jeszcze jedną taką monetę, byś mógł wypić z towarzyszami za moje zdrowie. Marynarz spojrzał ze zdumieniem na Edmunda i, nie podziękowawszy mu nawet, oddalił się mrucząc. — To chyba jakiś indyjski nabab. Edmund poszedł dalej. Za każdym krokiem nowe wzruszenia ściskały mu serce. Niezatarte wspomnienia z lat dziecinnych, tkwiące mu ustawicznie w pamięci, odżyły tutaj. Wyrastały przed nim na placach, na rogach ulic, na skrzyżowaniach dróg. Doszedłszy do ulicy Noale, z której widać było Mailhańskie aleje, uczuł, jak nogi ugięły się pod nim. Omal nie wpadł pod koła przejeżdżającego powozu. Wreszcie stanął przed domem, gdzie mieszkał jego ojciec. Powój i nasturcje zniknęły z drewnianych okratowań mansardy, na których pracowite ręce poczciwiny pielęgnowały je tak troskliwie. Oparł się o drzewo i pogrążony w zadumie patrzył na najwyższe piętro ubogiej kamieniczki. Po niejakim czasie wszedł do bramy, zapytał stróża, czy nie ma w tym domu wolnego mieszkania, a otrzymawszy odmowną odpowiedź, Puty nalegał, że chce zobaczyć pokoje na mansardzie, aż dozorca powędrował na górę, aby spytać lokatorów, czy pozwolą komuś obejrzeć owe izdebki. Te dwa pokoiki zamieszkiwało młode małżeństwo. Ludzie ci pobrali się zaledwie przed tygodniem. Ujrzawszy młodą parę, Edmund westchnął głęboko. Nic tu już zresztą nie przypominało ojcowskiego mieszkania. Zmieniono nawet i tapety. Zniknęły stare meble, ci najdawniejsi przyjaciele Edmunda. Mury tylko pozostały te same. Spojrzał na łóżko. Stało w tym samym miejscu, co i posłanie dawnego lokatora. Wbrew jego woli z oczu popłynęły mu łzy. Tutaj starzec skonał, wzywając syna. Młoda kobieta patrzyła ze zdziwieniem na mężczyznę o surowym czole. Dwie łzy spłynęły po tych licach, które zachowały spokój kamienny. Każdy ból nakazuje szacunek. Wtedy młodzi odeszli, nie pytając o nic, aby Dantes mógł się wypłakać do woli. A gdy wychodził, powiedzieli mu, żeby odwiedzał ich, ilekroć zechce, gdyż powitają go zawsze z radością w swoim ubogim domu. Zszedło piętro niżej. Edmund zatrzymał się przed jakimiś drzwiami i zapytał stróża, czy mieszka tutaj nadal krawiec nazwiskiem Caderousse. Stróż zaprzeczył, dorzuciwszy przy tym, że człowiekowi, o którego Edmund pyta, nieszczególnie się tutaj wiodło, to też odmienił profesję i osiedlił się w pobliżu Beaucaire, gdzie prowadzi małą oberżę. Dantes wyszedł, dowiedziawszy się uprzednio adresu właściciela posesji. Udał się do niego, przedstawił się jako Lord Wildmore, taki bowiem tytuł i nazwisko widniały w paszporcie Dantesa, i kupił ten dom za 25 tysięcy franków. Była to cena ogromnie wygórowana, bo kamieniczka nie warta była ponad 15 tysięcy. Ale Edmund zapłaciłby i pół miliona, gdyby tyle zażądano. Tegoż dnia rejent powiadomił młodych z pięterka, iż dom został sprzedany, a nowy właściciel życzy sobie, żeby opuścili zajmowane dotychczas mieszkanie i wybrali wedle własnego upodobania jakiekolwiek inne. Zapewnił ich jednocześnie, że czynsz nie będzie podniesiony. Ten niecodzienny wypadek zaprzątał co najmniej tydzień umysły spacerowiczów przechadzających się stale po alejach mailhańskich i nasunął tysiące domniemań, z których żadne nie było słuszne. Ale co innego bardziej jeszcze zamąciło, a nawet wzburzyło umysły. Widziano, jak ów mężczyzna, który tego ranka wszedł do bramy domu w alejach mailhańskich, przechadzał się wieczorem po katalońskiej wiosce. Wstąpiwszy do rybackiej chaty, zabawił tam dobrą godzinę, wypytując o ludzi, którzy albo już pomarli, albo opuścili te strony kilkanaście lat temu. Nazajutrz rybacy, u których gościł ten przybysz rozpytujący o rzeczy dawno minione, otrzymali nowiutką katalońską łódź wyposażoną w dwie sieci i niewód. Poczciwcy chętnie by podziękowali wspaniałomyślnemu gościowi, ale widziano, że ów dziwak, pożegnawszy się z nimi, szepnął kilka słów jakiemuś marynarzowi, dosiadł konia i zniknął za rogatkami na drodze do Aix.